En discussion portant sur les questions actuelles.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Rozmawiam dziś z profesorem Damianem Leszczyńskim z Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozmowę naszą prowadzimy we wspaniałej scenerii we Wrocławiu nad brzegiem Odry. A przedmiotem naszej rozmowy będzie książka wydana przez Damiana Leszczyńskiego, mianowicie Demon Zwodziciel. Badania filozoficzne. Ta książka jest swoistym pomnikiem myślowym postawionym filozofowi, który dziś często bywa krytykowany ostro i oskarżany o różne nieszczęścia intelektualne czasów nowożytnych i współczesnych, mianowicie Kartezjuszowi. Jest to rodzaj medytacji, która swą formą i stylem myślenia naśladuje to, co zrobił Kartezjusz w medytacjach o pierwszej filozofii. Przechodzi tutaj autor przez różne stadia pogłębiającej się wątpliwości co do tego, czy myśl nasza potrafi nas usytuować należycie w świecie. I rzeczywiście jest to taka drabina, po której wspinając się osiągamy coraz większą z jednej strony świadomość tego, co można myślą osiągnąć, a z drugiej strony coraz większe przygnębienie z powodu pewnej impotencji naszej myśli. Pierwszym szczeblem tego wspinania się jest zwrócenie uwagi na to, że nauka, czyli koncepcje również filozoficzne, nie mają ostatecznego uzasadnienia i że w związku z tym moglibyśmy powiedzieć, pogódźmy się z tym i odwołujmy się w naszych intuicjach raczej do zdrowego rozsądku, aniżeli do bardzo skomplikowanych teorii, które zawsze więcej mają założeń kłopotliwych dla filozofa niż pozytywnej treści. Ale zdrowy rozsądek też nie przynosi żadnego pocieszenia, dlatego że on odsyła z kolei do doświadczenia. A gdy chodzi o doświadczenie, to ono samo jest często nieugruntowane i w takim razie podsuwa nam kolejną odsłonę sceptycyzmu, kolejną odsłonę niewiary i w takim razie jeżeli to ja empiryczne, ja doświadczające nie jest tak wiarygodne, to być może trzeba jakieś nowe ja powołać do życia, czy też odsłonić, które będzie lepiej się sprawowało w tej funkcji umieszczania człowieka w świecie. Być może tym miejscem będzie raczej żyjący podmiot, nie jakiś punktowy podmiot, który doświadcza, posiada wrażenia, myśli, pojęcia, ale w pełni aktywnie zaangażowany jakby w sprawy tego świata. I nie opowiem całej treści, całej tej drabiny sceptycznej, która jest w tej książce zarysowana, ale tyle tylko, żeby zdać sprawę, jakby zorientować naszych słuchaczy, do czego ta książka zmierza. A zatem jest medytacją, gdzie każdy kolejny krok wywołuje potrzebę następnego, a nawet pewną myślową konieczność następnego. I co zasila ten proces? To znaczy, ja to nazwałem pewnym próbą usytuowania nas myślowo w świecie, ale to jest metafora usytuowania. Nie wiem, czy jest najszczęśliwszą metaforą. Jak pan sam definiował ten główny motor medytacji? Dlaczego umysł jest wrzucony na tę drogę?
Wydaje mi się, że główny problem, tak jak u Kartezjusza, a wcześniej u Augustyna, którego Kartezjusz powtarza, to jest problem wiedzy, którą mamy i jej pewności, bo jeżeli przejrzymy nasze myśli, zastanowimy się nad wszystkimi mniemaniami, wszystkimi treściami myślowymi, jakie mamy, to zawsze możemy zapytać, prawda, skąd o tym wiemy, czego to dotyczy i tak dalej. I stajemy przed problemami zasadności naszej wiedzy o świecie i szukamy ugruntowania. Tak to wyglądało u Augustyna, u Kartezjusza. Szukamy ugruntowania tej wiedzy i znajdujemy to, powiedzmy, jeżeli nie znajdujemy go w świecie, znajdujemy to w sobie, ale potem potrzebujemy ugruntowania wiedzy o sobie. I gdzie je to możemy znaleźć? I w ten sposób mniej więcej wygląda ta droga. To są te kantowskie pytania, co w ogóle mogę wiedzieć, prawda? Co jest, to pytanie powiązane jest z tym, co powinienem robić, czego mogę się spodziewać, a w tej próbie, którą ja zaproponowałem, dochodzi do tego jeszcze pytanie, skąd się wziąłem. Wydaje mi się, że uzupełnienie tych pytań kantowskich właśnie o pytanie genetyczne, o źródło podmiotu jest istotne. Zresztą o tym mówił na przykład Husserl. Więc motyw jest czysto epistemologiczny, ugruntowania wiedzy. Ja przeprowadzam medytację zgodnie z takim kanonem, który się wykształcił od czasów starożytnych, badania samego siebie. I te medytacje prowadził Augustyn, prowadził Kartezjusz, ale znajdujemy je też na przykład u świętego Jana od Krzyża, czy u Ignacego Loyoli w jego ćwiczeniach duchownych. To jest po prostu badanie samego siebie, tylko w pewnym celu. Nie teologiczne, tylko epistemologiczne. Można powiedzieć, że tak jak każdy malarz średniowieczny, czy nawet późniejszy renesansowy malarz musiał namalować ukrzyżowanie, no tak jak tutaj każdy powinien się zmierzyć z tym problemem sam ze sobą, jeżeli posiada pewien bagaż pojęciowy, bagaż teoretyczny, który mu na to pozwala. I natomiast no właśnie, jeżeli chodzi o taką bezpośrednią inspirację, to jest to problem postawiony przez Kartezjusza w medytacji. Myślę o tym argumencie demona zwodziciela, który wydawał mi się zawsze bardzo frapujący i niedostatecznie uważnie rozpatrywany przez filozofów. Bo to jest argument, który jest dużo silniejszy niż wszelka argumentacja sceptyczna, którą można stworzyć. To jest argument, powiedziałbym, teologiczno-metafizyczny, z domieszką epistemologii. Jeżeli teza Kartezjusza o istnieniu takiego demona byłaby prawdziwa, to właściwie jesteśmy w sytuacji beznadziejnej. Beznadziejnej pod każdym względem, metafizycznym, epistemologicznym, aksjologicznym. To jest określenie sytuacji beznadziejnej. Nie wiem, czy sam Kartezjusz zdawał sobie z tego sprawę, ale jeden z jego krytyków, ojciec Bourdain, który był jezuitą, egzorcystą, on mu napisał coś w rodzaju: uwalniając tego demona, uwolniłeś zło, nad którym straciłeś kontrolę. Ponieważ to jest jak z horroru, prawda? Brzmi to. Jest to argument, który pokazuje, że człowiek może się znaleźć w sytuacji beznadziejnej, w świecie rządzonym przez czyste zło, które go oszukuje. Kłamstwo jest jak gdyby podstawowe sposobem działania zła.
Ale to wszystko dlatego, że pragnie tego ugruntowania. Czy nie można by powiedzieć, że właściwą receptą byłaby pewnego rodzaju ucieczka do przodu? To znaczy nie pytanie o ugruntowanie, tylko po prostu pomnażanie wiedzy na temat świata. Jeżeli już raz zadajemy to pytanie o ugruntowanie, to już jesteśmy naprawdę w pułapce. To znaczy domagamy się czegoś, czego świat nie chce nam dać.
To znaczy wydaje mi się, że jeżeli filozofia nie domagałaby się ugruntowania albo zbadania kwestii ugruntowania, to ona nie ma nic do roboty, bo to powiedzmy pomnażanie wiedzy, no tym zajmują się nauki. Nauki nie pytają o podstawy, nauki nie zadają pytań takie jak filozofia. Jeżeli filozofię traktować poważnie, to ona ma zadawać fundamentalne pytania, choć niekoniecznie może uzyskać odpowiedzi. To są pytania, których żadna nauka nie zada, pytanie o prawdę, prawda? Pojęcie prawdy nie jest pojęciem żadnej z nauk empirycznych. No to filozofia o to pyta, więc to pytanie jest rzeczywiście fundamentalne, jest karkołomne, ale wydaje się, że to jest zadaniem filozofii. Nie mówię, że możemy na nie odpowiedzieć, ale sproblematyzować samą kwestię, bo o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że my możemy pomnażać bez końca wiedzę, ale może się okazać, że wyszliśmy z błędnych przesłanek od początku, że tkwimy w błędzie. To jest ten problem, który gnębił Kartezjusza, gnębił też Husserla, wcześniej Augustyna. No, u Augustyna to doskonale widać. A co jeśli wszystko, co myślę, wpoił we mnie ojciec kłamstwa? Kant też w ten sposób pisał. No co się dzieje, kiedy na początku już był błąd? I u Kartezjusza przybiera to formę zła osobowego, dlatego uważam, że to jest właśnie radykalizacja, bo to nie tylko jest błąd, to nie tylko jest pomyłka, prawda? Tak jak w naukach postawiłem złą hipotezę, przeprowadziłem zły eksperyment. Nie, u Kartezjusza to jest wprowadzenie jakiejś siły, która świadomie mnie zwodzi, kontr Boga, jakiegoś przeciw Boga, bo ta siła jest wszechmocna. Dlatego oczywiście to jest karkołomne, dlatego to jest filozoficzne, bo wydaje mi się, że filozofia jest no, zajęciem ekskluzywnym, to znaczy pozwala sobie na zajmowanie się rzeczami, z których nie wynika żaden praktyczny pożytek. Wzbogaca duchowo w taki sposób, jak czytanie Szekspira może wzbogacić duchowo, ale nie daje jakiegoś praktycznego pożytku. Filozofia jest jakimś sposobem refleksji nad rzeczywistością, nad powiedzmy granicami naszego poznania, naszego języka, naszego świata, specyficznym rodzajem refleksji, który być może nie jest nastawiony na uzyskanie odpowiedzi, tylko na rozważanie tego. Stąd też, no tak, zmierzamy się z problemem, który jest karkołomny, fundamentalny. Dodam tylko, że obecny również w literaturze, no choćby w literaturze science fiction, u Philipa Dicka, u Stanisława Lema ten problem się pojawia, czy ten świat jest realnym światem, czy ja jestem człowiekiem, czy może jestem, no i tak dalej. I nie ma na to naukowej odpowiedzi oczywiście. Z punktu widzenia zdrowego rozsądku i nauki to jest zbędne, ale zdrowy rozsądek i nauka biorą filozofię w nawias, bo by nie mogły funkcjonować, gdyby ktoś co rano się zastanawiał nad kwestiami filozoficznymi, nie działałby. Z drugiej strony filozofia może wziąć zdrowy rozsądek i naukę w nawias, żeby się zająć swoimi kwestiami, także...
Więcej, nawet powinno to robić, bo nawet przeciętnie krytyczny umysł odkryje szybko luki w naszym doświadczeniu i luki w naszych zdrowych rozsądkach, w radach, które ze zdrowego rozsądku płyną. A poza tym to nie jest aż tak niepraktyczne, wydaje mi się, jest pewna analogia z życiem. Filozofia zakłada, że możemy się znaleźć w pewnych ogólnych ramach, które czynią daremnym nasze wysiłki w obrębie tych ram. To tak przez analogię, jakby ktoś żył w przepojonej nienawiścią relacji z jakimś człowiekiem i wtedy każde jego słowo i każdy jego gest zmienia znaczenie. Może się starać, ale to staranie jest przeniknięte daremnością wynikającą z fundamentalnie jakiejś złej postawy wobec człowieka czy wobec świata. I tak samo jest w filozofii, jeżeli mamy fundamentalnie złe ramy naszego funkcjonowania intelektualnego, poznawczego, to też daremne stają się różne nasze drobne wysiłki, żeby poprawić swoją kondycję. Powiedzmy jeszcze na koniec kilka słów o tym, co jest właśnie pana twórczym dodatkiem do tego schematu kartezjańskiego. Jest to już nie tylko zmaganie się ze sceptycyzmem poznawczym, ale z samym statusem podmiotu. Skąd się wziął podmiot? Kiedy już przejdziemy przez te wszystkie etapy i zorientujemy się, że ten podmiot, który mógłby ewentualnie oprzeć się temu nieszczęściu totalnego sceptycyzmu, jest sam chybotliwy. To właśnie ta jego chybotliwość epistemologiczna, no i może częściowo też ontologiczna, wymaga dalszego kroku. Chcemy zapytać o status tego podmiotu. I to jest właśnie to, co na końcu się u pana pojawia jako pytanie genetyczne. Skąd się wziął?
To znaczy, właściwie tak, technicznie rzecz biorąc, interesowała mnie możliwość stworzenia najbardziej radykalnego argumentu przemawiającego przeciwko kartezjańskiej tezie w ramach kartezjańskiego schematu, bo Kartez już dochodzi ostatecznie do tego swojego cogito, natomiast ja się zastanawiałem, czy jeżeli weźmiemy pod uwagę argument demona zwodziciela, czy to po prostu nie jest tak, że argument demona zwodziciela pozwala, czy doprowadza do tego, że cogito przestaje być wiarygodne. Czy możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że, no tak jak mówiąc słowami Rimbauda z jednego z jego listów, ja to ktoś inny, to znaczy, że ja nie mogę mieć zaufania do siebie, nawet nie mogę mieć zaufania do tego prostego stwierdzenia, że myślę, że jestem. Chodziło o to, żeby zastanowić się nad takimi skrajnymi przypadkami, na przykład, co by było, gdybym był wymyślony, jak to by było, gdybym był przedmiotem intencjonalnym, czy możliwe jest kompletne samooszukiwanie się, czy możliwe jest kompletne samozwodzenie, czy ktoś mógłby wpłynąć na moją świadomość w taki sposób, że sprawiłby, że ja uważam siebie za kogoś innego, że tracę moją nie tylko podmiot empiryczny, ale tracę nawet ten podmiot transcendentalny. No i to, jak gdyby to prowadzi do rozważań genetycznych. Tak zresztą u Kartezjusza, no bo u Kartezjusza kwestia tego, że zostałem stworzony przez dobrego Boga jest istotna, natomiast on tego nie problematyzuje. W tym schemacie transcendentalnym Kant jak gdyby zabronił problematyzować kwestie genetyczne, ponieważ one naturalizowały transcendentalizm. Natomiast już u Husserla, wydaje mi się, jest ten problem widoczny, że pytanie skąd się wzięło ja z całym aparatem, prawda, poznawczym, jest bardzo istotne i to nie jest odpowiedź taka, że ja się wzięło z innego ja albo ja powstało w toku filogenezy, nie, tu chodzi o taki metafizyczny rodowód ja i w tym wypadku, jeżeli połączymy właśnie kwestię Kartezjusza, no to co rozważa Husserl, jeszcze dodamy do tego świętego Augustyna z jego wątpliwościami, czy stworzył mnie dobry Bóg, czy może ojciec zła, to ta sprawa jak gdyby zaczyna no, funkcjonować w zupełnie innym schemacie niż tylko epistemologiczny. I wtedy problem ja zaczyna być tak, problemem, albo inaczej, rozwiązanie problemu epistemologicznego jest zależne od rozwiązania metafizycznego problemu genezy, ale ten metafizyczny problem genezy ma związek z teologicznym problemem, teologicznym nawet, niemoralnym, dobra i zła, jako pewnych bytów osobowych, czy albo inaczej, bytów osobowych, które uosabiają dobro i zło, jeżeli w takiej tradycji funkcjonujemy. I w związku z tym pytanie ostateczne jest takie, czy jeżeli zostałem stworzony bądź opętany przez jak to się eufemistycznie mówi, króla tego świata, czy władcy tego świata, ojca kłamstwa, to czy ja mógłbym o tym wiedzieć? jeżeli taka możliwość jest, czy ja w ogóle kiedykolwiek mógłbym się przekonać, że ja jestem sobą, że nie jestem kimś innym stworzonym, że ja nie dążę do zła, nie degraduję się. Czy po prostu jest to sprawa do rozwiązania? Czy ktoś, przekładając to na język współczesnego filmu grozy, czy ktoś, kto jest opętany, może wiedzieć, że jest opętany?
Po zakończeniu pisania każdej książki autor czuje pewnego rodzaju ulgę, przynajmniej wyzwolenie z pewnego rodzaju napięcia, które towarzyszyło temu wysiłkowi. Jakie to było napięcie i czy doznał pan takiego uwolnienia od pewnego problemu pod wpływem tak intensywnej właśnie medytacji filozoficznej?
Przyznam szczerze, że wniosek był raczej nihilistyczny, który przeczuwałem zresztą. To znaczy, jeżeli przyjmiemy tego typu hipotezy, to nie tylko grzęźniemy w tych tradycyjnych trudnościach filozoficznych związanych z błędnym kołem, regresem w nieskończoność, jakimiś arbitralnymi rozwiązaniami, ale chodzi o to, że wynik jest w każdym wypadku, jakby to powiedzieć, zamyka nam każdą drogę. Właściwie nie ma dokąd pójść, nawet nie ma gdzie stać. Nie ma żadnego miejsca, w którym podmiot mógłby się czuć bezpieczny. I gdyby oczywiście to traktować poważnie, na poziomie zdrowego rozsądku, gdyby ktoś przeczytał tę książkę i stwierdził, że tam jest recepta na życie, to życie powinno zostać przerwane jak najszybciej. No to takie są wnioski z tego płynące. Oczywiście to są teoretyczne rozważania, które takiego przełożenia nie mają. To jest zbadanie pewnych możliwości myślenia w tą bądź inną stronę. Natomiast wynik moim zdaniem jest pesymistyczny. Natomiast czy on taki musi być teraz po właściwie 2 latach, bo książka ukazała się, o ile dobrze pamiętam, w 2015 roku, a pisałem ją w 2014, więc po tych paru latach wydaje mi się, że jasne jest, że można było w pewnych momentach pójść innymi ścieżkami, uzyskać inne efekty. Być może moim celem było pokazanie tego, co najgorszego sobie można pomyśleć.
Chociaż te słowa padły na końcu, co najgorszego, a wcześniej padło słowo nihilizm, to jednak ja uważam, że nasza rozmowa będzie miała taki efekt, że zachęci do przeczytania pana książki, a nie zniechęci. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.